Powracamy dziś do naszego tematu. Przypominam, dziś w kalendarzach Europejski Dzień Logopedy i dziś w naszym studiu Joanna Chmura, neurologopeda. Powiedziałyśmy już o tym, czym zajmuje się neurologopedia. Powiedziałyśmy o tym również, że trzeba dziecko tak naprawdę od samego początku rozwoju obserwować i zobaczyć, jak się rozwija. No i właśnie, tutaj pojawia się pytanie, w jakim wieku dziecko powinno już zacząć mówić, zacząć komunikować?
To zależy, czy mówimy o standardach, czy o odstępstwach. Dzisiaj to już te wszystkie standardy poszerzyły też swój margines. Oczywiście mówimy o tym, że dziecko roczne powinno już posługiwać się pojedynczymi wyrazami, łączyć niektóre wyrazy, a dziecko trzyletnie już powinno się posługiwać mową w takim podstawowym stopniu. Natomiast w zależności od tego, jak dziecko się rozwija, jakie ma komponenty dodatkowe czy deficyty, no to te marginesy nam się tutaj powiększają, czasem pomniejszają. Natomiast z całą pewnością, jeżeli nie ma tak zwanych dziecko kompetencji komunikacyjnych, kompetencji językowych, to bez znaczenia, czy to jest 3 lata, 2 lata czy rok, to należy udać się do specjalisty. Dzisiaj są bardzo wcześnie prowadzone diagnozy, które mogą nam powiedzieć, czy dziecko rozwija się w sposób prawidłowy, funkcjonalny, czy jednak to jest sposób zdeficytowany, który zawsze obejmuje mowę i komunikację, dlatego że to jest bardzo spektakularny objaw i dla rodziców, dla otoczenia bardzo widoczny i słyszalny. W związku z tym się należy zaopiekować, nie odraczać tego w czasie, nie mówić, że dziecko ma na coś czas, że to jest chłopiec i proces mielinizacyjny jeszcze nastąpi, tylko po prostu zająć się, zaopiekować się dzieckiem w sposób terapeutyczny.
Jakie są w ogóle przyczyny różnego rodzaju zaburzeń? Na pewno każdy ma inne podłoże, ale czy pani z perspektywy czasu jest w stanie podać, jakie zazwyczaj najczęściej te przyczyny się pojawiają przy zaburzeniach mowy?
Przyczyn jest tyle, ile jest nas wszystkich. To są przyczyny rozwojowe, funkcjonalne, to są przyczyny neurologiczne. To są przyczyny spowodowane zespołami genetycznymi bądź innymi chorobami. Te rozwojowe, to mówimy tutaj o spektrum, który dzisiaj jest tak mocno napiętnowany ze względu właśnie na zaburzenia mowy. No i przyczyną może być nieprawidłowa anatomia, nieprawidłowa artykulacja głosek, więc cały szereg innych rzeczy. To w zasadzie to problem uruchamia się kaskadowo. Jeżeli jest jedna przyczyna, to ona uruchamia następne. No i robi się taki wielopłaszczyznowy potem problem.
A czy teraz na przykład w tych dzisiejszych czasach jest pani w stanie podać, jak na przestrzeni lat te zaburzenia się zmieniały? Czy teraz jest coś, co nam jakby może bardziej towarzyszy? Jakie przyczyny, jakie zaburzenia?
Towarzyszy nam zawsze. Natomiast cały proces diagnostyczny, postęp medycyny spowodował to, że my potrafimy wcześniej diagnozować, potrafimy wcześniej obserwować różnego rodzaju deficyty, w związku z tym wcześniej zabrać się za pracę terapeutyczną.
Im wcześniej, tym lepiej.
Im wcześniej, tym lepiej, tak. No, wcześniej to dużo więcej można zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o te przyczyny, to tak jak mówię, one są bardzo różne.
A czy na przykład to, że ta technologia też bardzo często z większym impetem wchodzi teraz do naszego życia, czy też ma na to jakiś wpływ? Obserwuje pani takie tendencje?
I tak, i nie. Oczywiście, że wszystko ma wpływ i to nie jest tak, że my się obrazimy na świat, że posługuje się nadmiernie technologią i
bo technologia też pomaga.
No pewnie, że tak. Dlatego mówię i tak, i nie. Natomiast wszystko tak jak w życiu z umiarem. Więc jeżeli dzieci z umiarem korzystają i z telefonów, i z ekranów telewizyjnych, i z laptopów, to nie ma to większego wpływu. Natomiast jeżeli jest podatny grunt, a jest nadwyżka tych technologii, no to z całą pewnością odbije się to nie tylko na mowie, ale w ogóle na rozwoju dziecka.
No właśnie, skoro o mowie już mowa, to teraz kwestia na przykład jąkania się i rotacyzmu. To jest chyba też taki raczej powszechny problem i nie problem, ale pytanie, jak ćwiczyć i czy można to w jakiś sposób też wypracować? Albo wypracowywać też w domu, czy jednak potrzeba specjalisty?
No zacznę od tego, że i jąkanie, i rotacyzm to są dwa osobne pola. Rotacyzm należy do wad wymowy i tutaj logopedzi mają całe pole narzędziowni do wyprowadzania tego rotacyzmu i z powodzeniem ta terapia się udaje. To jest właśnie ta krótkoterminowa terapia, która się ogranicza do 2-3 miesięcy i dzieci, które nieprawidłowo mówią głoskę R, są bardzo szybko wyprowadzane. Natomiast jeżeli chodzi o jąkanie, to problem już jest tutaj skomplikowany, bo zależy... Wszystko zależy od tego, cały proces terapeutyczny zależy od tego, jakiego rodzaju to jest jąkanie. Czy to jest podłoże rozwojowe, czy to jest podłoże neurologiczne, czy chorobowe, czy z układu centralnego. W związku z tym ta terapia może wyglądać bardzo różnie, może być również krótkoterminowa, ale na pewno nie dwumiesięczna. Natomiast może być wieloletnia, skupiająca się jeszcze na współruchach i całym szeregu innych rzeczy powiązanych z tym jąkaniem. W związku z tym i jąkanie, i rotacyzm to nie są te same problemy, to nie są tożsame problemy. Oczywiście jedno z drugim jest powiązane, bo może występować, więc tylko proces terapeutyczny wygląda wtedy inaczej. Natomiast trudności z niepłynnością mówienia, z jąkaniem, to są trudności balbutologiczne i tutaj trzeba by się było zająć bardzo szerokim marginesem z pracą z takim pacjentem.
Czyli też tutaj podłoże i przyczyna może być też kompletnie różna.
Tak.
Mhm. Tutaj też może podam taki przykład. Znam koleżankę, która faktycznie też się jąkała, ale w momencie, kiedy na przykład musiała wyjść przed publikę, to momentalnie to wszystko zanikało. I to było dla mnie fenomenalne i po prostu sobie pomyślałam, no, że cud, można powiedzieć. Ale to, czy to ma też takie podłoże neurologiczne, że jednak przed publiką to gdzieś tam zanika?
To może być bardzo różne podłoże, z emocjonalnym włącznie. No i ten cud, to się dzisiaj nazywa nauka, na szczęście. Więc można pracować z takimi rzeczami. Oczywiście, że są osoby, które pracują inaczej oddechu podczas mowy i podczas na przykład śpiewania. I w procesie śpiewania w ogóle nie słuchać tej niepłynności, a w procesie mowy ona zaznacza się bardzo mocno. To jest kwestia pracy z oddechem, pracy z emocjami, pracy rozwojowej. Czasem, jeżeli ma podłoże neurologiczne, to czasem włączenia w cały ten proces farmakoterapii to już, tak mówię, z bardzo szerokim marginesem. W związku z tym, tak jak powiedziałam na początku, ilu nas, tyle problemów i ile osób jąkających się, to każdy proces terapeutyczny jest mocno zindywidualizowany i dostosowany do pacjenta. W związku z tym tak jednoznacznie nie można powiedzieć, jaki jest konstrukt całej terapii, bo ta terapia zależy od pacjenta, no i tak naprawdę podążamy za pacjentem, za jego możliwościami, preferencjami, no i za tym, co może z tą swoją płynnością mógł zrobić.
Czyli tutaj do tego dochodzą jeszcze emocje, oprócz tego, że ta neurologia też ma wpływ, to tutaj jeszcze dodatkowy aspekt łączymy.
Tak, no te emocje mają coraz większe na szczęście znaczenie i coraz bardziej się temu, coraz bardziej się temu przyglądamy. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie odnotowujemy wysoki poziom stresogennych sytuacji dla młodych osób.
I to na pewno też ma wpływ.
Oczywiście, na pewno nie pozostaje to tak bez echa w procesie terapeutycznym. Także te emocje czasem grają pierwsze skrzypce, jak się okazuje, a wcale nie proces terapii mowy.
Czyli jeżeli chodzi o jąkanie, to też można to wypracować tak na dobrą sprawę. No trochę dłużej to trwa, tak jak pani powiedziała, ale można się tego wyzbyć, tak? Czy to...
Tak, można pracować w każdym wieku z osobami z niepłynnością mówienia, niezależnie od tego, czy to jest młody człowiek i ma rozwojowe, na przykład rozwojową niepłynność mówienia, czy to jest człowiek dorosły, który już wiele lat boryka się z tą niepłynnością, też może się zgłosić na terapię i też można z nim popracować. To są osoby, czasem mówimy w środowisku, które się zacinają i to jest też trudność, którą można wyprowadzić, wypracować. Można się po prostu pozbyć tego problemu i żyć mimo wszystko w komforcie.
I wtedy na przykład też logopeda kieruje już automatycznie na przykład do neurologopedy, czy to jednak też jakby logopedia pozwala na to, żeby to wypracować?
Jeżeli logopeda ma takie doświadczenia, ma odpowiednie kursy zrobione, to oczywiście może pracować z takimi osobami. Najlepiej, gdyby się zajął tym neurologopeda, a jeszcze lepiej balbutolog, no bo to są osoby wyspecjalizowane właśnie w tych procesach i wiedzą, jak pracować z takimi osobami. I mają ten margines, o którym powiedziałam, czyli ten komponent i psychologiczny, i terapii funkcjonalnej, więc wiedzą, jak podejść indywidualnie do pacjenta.
A my do tego tematu będziemy jeszcze powracać, a poruszymy między innymi terapię dzieci z FAS, ale to już po krótkiej przerwie muzycznej.